Kluczowy temat.
Dzień dobry Państwu. Piotr Tomczyk. Dziś temat ważny dla całej Europy. Szczyt w Brukseli, na którym negocjowano budżet unijny na kolejne 7 lat, zakończył się fiaskiem. Nie udało się wypracować porozumienia. O wnioskach z tych nieudanych negocjacji porozmawiam z gościem kluczowego tematu, którym jest dzisiaj dr Piotr Itczak z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przywódcy unijni debatowali i w dzień, i w nocy, ale bez skutku.
Ja myślę, że to było takie spotkanie, które miało na celu przede wszystkim poznanie stanowisk poszczególnych państw. Debata nad budżetem i negocjacje dotyczące tego budżetu wieloletniego, ponieważ nie mówimy tu o budżecie jednorocznym, tylko o tak zwanej perspektywie finansowej siedmioletniej, czyli perspektywie, która ma ustalić limity wydatków przez kolejnych 7 lat. I ta debata przypada w takim dość trudnym okresie, ponieważ Unia Europejska próbuje teraz określić pewien nowy kierunek rozwoju, w jakim kierunku teraz te działania, które podejmuje, mają zmierzać. Stąd też, pomimo tego, że ta debata, ona ciągle trwa, ale to spotkanie przede wszystkim miało na celu poznanie stanowisk. Nie wiem, czy ktokolwiek oczekiwał, że faktycznie podczas tego szczytu uda się osiągnąć. Gdyby się udało, faktycznie byłby to sukces, ale...
Czyli jest winny tego niepowodzenia?
Nie, ja bym tak tego nie określił. Jest to po prostu debata, która ciągle się toczy. Ona się toczy też tak kuluarowo. To znaczy są pewne instytucje reprezentujące poszczególne państwa, które cały czas nad tym debatują. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby poznać stanowiska przywódców państw w danych kwestii, bo to oni tutaj mają najważniejszy głos.
Ale poprzedni budżet udało się przyjąć w 24 godziny, prawda? Wtedy nie było takiego problemu, teraz 2 dni nie wystarczyły. Co się zmieniło w takim razie?
Zgadza się. Wtedy mieliśmy już przyjętą strategię Europa 2020, czyli Unia Europejska miała wyznaczony kierunek. Ta strategia została zaakceptowana. Wszyscy wiedzieli między innymi, jakie są te główne priorytety, czyli na co kłaść nacisk. I oczywiście te wieloletnie ramy finansowe, one muszą wpisywać się w te główne kierunki rozwoju Unii Europejskiej. Mieliśmy wtedy też Komisję Europejską, która jeszcze była chwilę przed końcem kadencji, zatem też każdy dość dużo uwagi przykładał do tego, co Komisja Europejska proponuje. Obecnie wydaje się, że Komisja Europejska przedstawiła ponad rok temu pewną propozycję, natomiast ona była przy końcu kadencji. Mamy od niedawna nową komisję. Były oczekiwania wobec teraz nowej komisji, czy będą nowe propozycje, czy nie. Przypuszczam, że dodam jeszcze, że wtedy też mieliśmy taki czas po kryzysie finansowym. Wiele rzeczy było dużo wcześniej przygotowanych, wypracowanych już, żeby przeciwdziałać tym niekorzystnym tendencją, jakie ten kryzys wywołał. Stąd też to wszystko spowodowało, że wtedy była taka duża, silna nawet potrzeba, żeby zakończyć, tym bardziej, że wszyscy byli zgodni co do tego, w jakim kierunku idziemy. Teraz te różnice są trochę większe i pewnie to powoduje, że trudniej jest wynegocjować takie wspólne stanowisko.
Dawniej mówiło się też, że politycy muszą troszczyć się przede wszystkim o Unię jako całość, a nie o interesy poszczególnych krajów. Teraz takich głosów praktycznie nie ma. Każdy twardo broni swojego interesu, mówi o przywódcach krajów unijnych.
Ja częściowo bym się zgodził z tym twierdzeniem, ponieważ tak faktycznie jest. Unia Europejska jest wspólnotą interesów, ale w tym też są interesy narodowe. One mogą być rozmieszane, tutaj nic nie stoi w sprzeczności. Przy czym ja bym wyjaśnił to w ten sposób. Wyjaśniłbym to po prostu Brexitem. Znajdujemy się w nieco innej rzeczywistości. Do tej pory wszystko było ustalone. Były ustalone te udziały poszczególnych państw w finansowaniu budżetu, czyli mówię tutaj o składkach członkowskich. W momencie, kiedy teraz Wielka Brytania nam odchodzi, zupełnie zmienia się ta strona przychodowa budżetu, czyli inaczej te relacje zaczynają się rozkładać. Wielka Brytania korzystała z rabatu. Ona płaciła proporcjonalnie mniej niż inne państwa. Z kolei ten rabat, który miała Wielka Brytania, był pokrywany proporcjonalnie przez inne państwa, które musiały płacić więcej.
To kto teraz ma płacić w takim razie za Brexit?
No właśnie. I teraz dochodzi do takiej sytuacji, że ten budżet, on wymiernie ma być mniejszy. No bo nie będziemy mieli jednego członka, który nie będzie płacił tej składki członkowskiej, która była wcześniej. Tutaj dodam jednocześnie, że kilka państw z racji tego, że były tak zwanymi płatnikami i nadal są i będą tak zwanymi płatnikami netto, czyli oczywiście więcej do budżetu wpłacają niż z niego otrzymują, one niejako też były w takiej uprzywilejowanej pozycji, ponieważ one mniej płaciły za ten rabat brytyjski niż inne państwa. I tutaj właśnie Szwecja, Holandia i Austria między innymi. I teraz te państwa, nie dosyć, że one musiałyby płacić większą składkę członkowską, bo takie jest oczekiwanie. To znaczy, jeżeli chcemy utrzymać teraz budżet na tym samym poziomie, a mamy jedno państwo mniej i składki od tego państwa nie będzie, to teraz te udziały, one po prostu byłyby wyższe, to jeszcze dodatkowo te państwa, z racji tego, że nie będą mieć tej uprzywilejowanej pozycji z powodu braku rabatu brytyjskiego, one będą musiały płacić jeszcze więcej. Stąd też
I nie chcą płacić.
O,
ja tu może przytoczę taki głos. Bezpośrednio po tym szczycie premier Mateusz Morawiecki stwierdził, jest tu grupa skąpców, która nie chce dołożyć do budżetu, a jednocześnie ma usta pełne europejskości.
Kwestią, myślę, która jest tutaj kluczowa, to jest ta wielkość budżetu. Wszyscy, myślę, oczekują, żeby Unia Europejska była taką organizacją bardzo ambitną, czyli ona miała tą taką kluczową rolę w świecie i jednocześnie, żeby tak było, to ten budżet, on musi być odpowiednio wysoki. I teraz to, że nie ma Wielkiej Brytanii, powoduje, że ten budżet jest mniejszy. Natomiast jest wiele krajów, które chcą, by on pozostał na tym samym poziomie, a nawet, żeby był wyższy, czyli żeby tych pieniędzy do dyspozycji było więcej. I teraz ci, którzy płacą odpowiednio, ale jednocześnie odpowiednio więcej otrzymują z budżetu, są gotowi, w tym Polskę na przykład, ponosić wyższą składkę członkowską. Natomiast po stronie tych państw, które płacą więcej, a mniej otrzymują, ta taka zdolność tutaj teraz i pójście na ustępstwo jest trudne i myślę, że wymaga to pewnie negocjacji. Zakładam, że nie jest to niemożliwe, ale wymaga pewnie jeszcze czasu.
I o tym właśnie, o tych różnicach pomiędzy różnymi krajami mówiła Angela Merkel, która stwierdziła, że różnice są wciąż zbyt duże, aby osiągnąć porozumienie. To bardzo negatywnie zabrzmiało. I komentatorzy podają też taki przykład różnych żądań. Budżet według prezydenta Węgier powinien wynosić na przykład 1,3% dochodu krajów unijnych, a według skąpej czwórki 1%, czyli różnica 30%, jeśli chodzi o oczekiwania wartości budżetu. Potężna różnica. Czy w takim razie możliwe jest porozumienie?
Ja powiem tak, różnica pomiędzy tym, co proponują, co proponuje ta czwórka państw, czyli w okolicach tego 1% dochodu narodowego brutto całej Unii, a na przykład tym, co proponował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, to w liczbach, bo oni oczywiście operują procentami, w liczbach to jest około 10, nawet tam do 12, 13, 14 miliardów euro w skali roku. To są kwoty olbrzymie. To, co proponowały Węgry...
To robi się blisko 100 miliardów euro.
Tak, to jest absolutnie nie do zaakceptowania, ale to są bardzo olbrzymie kwoty. I teraz takim pewnie wyjściem byłoby z jednej strony, bo składki członkowskie zajmują kluczowe miejsce w tej stronie przychodowej budżetu unijnego. To jest blisko 90%, także to jest to główne źródło finansowania unijnego budżetu. No i teraz pewnie są różne propozycje w tym miejscu, aby być może spróbować wypracować źródło własnych, inne źródło dochodów własnych Unii i na tym niejako oprzeć te brakujące kwoty, na których wszystkim zależy. Stąd też to porozumienie jest takie trudne.
Krytyka tej skąpej czwórki brała się też stąd, że wszyscy, tak jak mówił premier Morawiecki, mają usta pełne frazesów o zrównoważonym rozwoju, nikt nie chce na to płacić i te różnice, jeśli chodzi o bogactwo narodów poszczególnych, które wchodzą w skład Unii, zmniejszają się bardzo wolno. Dlaczego tak wolno, z jednej strony, dlaczego tak wolno się zmniejszają, a z drugiej strony, jak to osiągnąć, jeżeli miałyby nastąpić cięcia w budżecie unijnym.
Jest to pytanie, na które no, pewnie w tym programie nie będziemy w stanie odpowiedzieć. Faktem jest, że te kraje o niższym poziomie rozwoju odnotowały bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, o poziom rozwoju gospodarczego, poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Natomiast te różnice nadal są. Jeżeli mówimy z kolei o zrównoważonym rozwoju, to te państwa w zasadzie one całą swoją dotychczasową politykę opierały, nadal opierają i będą opierać na tej, na tym podejściu zrównoważonego rozwoju. One w zasadzie osiągnęły już prawie to, co Unia Europejska zakłada sobie jako przyszłe cele.
I teraz, ale między regionami równowagi nie ma.
Nie ma. Między regionami tej równowagi nie ma. I temu teraz ma służyć, tak jak pan redaktor powiedział, ten budżet, który ma taki charakter inwestycyjny przecież w dużej mierze, ponieważ tam nie wszystkie środki przeznaczane są na przykład na fundusze europejskie, które służą bezpośrednio jakby finansowaniu, stymulowaniu rozwoju regionów europejskich, ale w głównej mierze. I faktycznie no, jest to teraz trudne miejsce, które no, wymaga pewnie negocjacji, przekonywania. Być może jest to też, ten szczyt miał na celu, tak jak powiedziałem już, poznanie tych stanowisk i wypracowanie pewnych argumentów. Być może te państwa mają określone oczekiwania. I pytanie teraz, czy ta strona, która zgłasza potrzebę bardzo ambitnych działań, będzie skłonna na to oczekiwanie odpowiedzieć.
To co wydarzy się w takim razie na kolejnym szczycie w Brukseli? Będzie porozumienie?
Wszystko zależy teraz od tego, w jaki sposób uda się te negocjacje poprowadzić za pomocą tych instytucji, które reprezentują poszczególne państwa. Myślę, że znaczy nie było jeszcze w historii takiej sytuacji, że takiego budżetu, bo tutaj nie mówimy jeszcze o budżecie, tylko cały czas mówimy o tych wieloletnich ramach finansowych, czyli mówimy o tym, żeby wynegocjować poziom budżetu, który będziemy mieli do dyspozycji. I teraz te tak zwane pułapy wydatków. Nie było jeszcze miejsca w historii, żeby nie udało się tego przyjąć. Myślę, że uda się, bo potrzeba wszystkich jest znana, żeby osiągnąć w tym wypadku kompromis. Pytanie tylko jest takie, czy się uda. Wierzę, że tak.
Gościem kluczowego tematu był dziś dr Piotr Idczak z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.